Radio Capital.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta. To kolejna już 48. audycja z serii Godzina Szumu w Radiu Kapitał. Tematem tego odcinka jest nowy twór na artystycznej mapie Warszawy. Jest to ciekawy temat o tyle, że ostatnio dużo się dyskutuje o przyszłości polskich instytucji sztuki w takim ogólnopolskim, ale też warszawskim kontekście, więc pojawienie się nowego bytu, jakim jest Fundacja Dzielna, i o tej właśnie fundacji porozmawiamy, jest na pewno miłą niespodzianką. Podejrzewam, że moi słuchacze jeszcze mogli nie wiedzieć, nie słyszeć o tej fundacji, ponieważ ona się dopiero otworzy. Jej założycielami są i założycielką są to artysta Rafał Bujnowski, Bartosz Przybył-Ołowski, który jest znany także jako współzałożyciel Fundacji Razem Pamocza, oraz Agnieszka Tarasiuk, do niedawna główna kuratorka Królikarni. I dzisiaj porozmawiam z Agnieszką i Rafałem. Witam Was serdecznie.
Cześć.
Cześć, dzień dobry.
I pierwsze pytanie na początek. Skąd w ogóle pomysł na utworzenie nowej fundacji?
No to pytanie kluczowe. Wydaje się, że ta fundacja powstała trochę tak jak zespoły rockowe. Tak sobie wyobrażamy, że tak powstawały zespoły, że po prostu parę osób się spotykało i postanawiało nagle coś założyć. To dokładnie tak było. Spotkaliśmy się w lipcu, czyli wcale niedawno. Spotkaliśmy się w lipcu w Łazienkach we troje i każdy z nas akurat szukał czegoś nowego. I zaczęliśmy rozmawiać o trzeciej drodze, o szukaniu nowych rozwiązań, w szukaniu miejsca i możliwości działania na terenie sztuki. I zaczęliśmy myśleć o fundacji. Wiadomo, że nie jesteśmy dziećmi, że każdy z nas wnosi już 20-letnie doświadczenia działania na tym terenie. Rafał artystyczne, Bartek najbardziej organizacyjne ze strony fundacji, NGO-sów, z ogromną ilością energii i koneksji. A ja swoje muzealne, ale nie tylko, bo 10 lat pracowałam w muzeum, ale wcześniej też mam za sobą bardzo dużo takich przygód pozarządowych. I pomyśleliśmy, że suma tych doświadczeń coś powinna zbudować. I to był pierwszy impuls, kiedy zobaczyliśmy, że każdy przychodzi z innej strony, a połączyła nas ta potrzeba szukania nowego.
To ciekawe, to brzmi, ciekawy mit założycielski. Spotkaliśmy się w Łazienkach. Dlaczego akurat w Łazienkach?
Chopina.
Że początkiem był konkurs chopinowski, czy nie? Czy nie, tam jest puszczany Chopin po prostu? Są te koncerty, tak?
No to pokazuje, jak bardzo jesteśmy klasyczni.
Czyli wyprawa na koncert Chopina. Wspólne spotkanie w Łazienkach.
Nie, bez koncertu, pod pomnikiem, po prostu tu mieszkamy.
Tak, to jest nasza dzielnica.
No tak, ale oprócz tego, że mieszkacie w tej samej dzielnicy, bo jednak to jest, rozumiem, że co Mokotów w Warszawie, to co was skłoniło do tego, żeby akurat ze sobą współpracować?
Intuicja. Nie wiem, jakiś zmysł doboru towarzystwa. Ja ostatnio w ogóle lansuję taką tezę, że mamy prawo przebywać, pracować, współpracować z ludźmi, których sobie wybierzemy, z którymi się nawzajem wybierzemy. I odkryłem to całkiem niedawno, że to jest moje człowiecze prawo. Więc poczułem taki, nie wiem, rodzaj inspiracji, czy energii, nie wiem jak to inaczej ująć. No, ludzie się jakoś dobierają intelektualnie czy emocjonalnie do siebie. To nie jest chyba temat, to jest zbyt obszerny temat, chyba żeby go analizować.
Dla mnie to jest to, i właściwie jednym zdaniem mogę to odpowiedzieć na to pytanie i to już chyba trochę powiedziałam, że nasze doświadczenia są komplementarne, że każdy wnosi coś zupełnie innego, a reprezentujemy to samo pokolenie, więc to nas łączy. I okazało się przez te 4 miesiące, że to jest sprawcze, to połączenie, bo no wydaje mi się, że super szybko nam się udało wyremontować lokal, wymyślić wystawę, wymyślić założenia tej fundacji, zarejestrować ją, zyskać bardzo mądrych członków rady fundacji, także póki co czujemy, że jest w tym energia, która działa.
I ustalić, kim chcemy być w tej konfiguracji.
A kim chcecie być? A to jest pytanie.
To jest właśnie... próbowaliśmy się przygotować na to. Cały czas się próbujemy od tego czerwca. Jesteśmy otwarci na... Jeszcze nie jesteśmy całkiem ukonstytuowani, całkiem skostniali. I chyba nie chcemy całkiem skostnieć. Więc pierwszą odsłoną działalności naszej fundacji będzie wystawa. Mamy też bardzo szlachetne cele statutowe, ale jesteśmy otwarci na i czujni na to, na rzeczywistość, na to, co ona odpowie. Jak zareaguje na nasz pierwszy gest?
Zareaguje nasz pierwszy gest. Trochę się zaczęło zacinać, Rafał, ale mam nadzieję, że może to jednorazowe. Dobrze, czyli Fundacja Dzielna, już nam powiedzieliście, zrodziliście, że pierwszym działaniem fundacji będzie wystawa, ale docelowo w taki jakby całokształt, to jakbyście opisali no jakby te cele fundacji.
Okej. Nie wiem, czy mi się uda zacytować dobrze preambułę naszego statutu, ale wychodząc z założenia, że wierzymy w to, że sztuka jest potrzebna, że jest potrzebna tak w rozwoju każdego człowieka, jak całych społeczności i to wierzymy w to, że warto tworzyć przestrzeń, w której sztuka może powstawać. Tworzyć przestrzeń wolności politycznej, ekonomicznej. W momencie, kiedy przestrzeń instytucji publicznych się kurczy, ta przestrzeń wolności w instytucjach publicznych. Ja przez 15 lat pracowałam w instytucjach publicznych i myślę, że nadal będę pracować. Nie jest tak, że moja wiara w instytucje publiczne sztuki upadła, ale widzę, jak bardzo one są wątłe wobec polityki i że to nie może być jedyna przestrzeń, w której artyści mogą znaleźć miejsce do swojej pracy i do kontaktu z publicznością. Oczywiście jest rynek, są galerie prywatne, są kolekcjonerzy i to jest ta druga noga. I chcielibyśmy połączyć doświadczenia jednego świata i drugiego, zdając sobie oczywiście sprawę, że jest to trudne. I przechodząc do konkretów, rzeczywiście pierwszym impulsem i pierwszą energią są środki pochodzące ze sprzedaży Rafała Prac. I ta pierwsza wystawa będzie takim pierwszym kołem zamachowym, ale staramy się też o pozyskanie mecenatu i mamy nadzieję budować budżet tej mikroinstytucji w oparciu o sprzedaż prac tylko Rafała, póki co, i w oparciu o mecenat. Raczej nie państwowy, tylko biznesowy i prywatny. I chcemy, mamy nadzieję, połączyć takie osoby, którym którym ten postulat tworzenia bezpiecznego, otwartego miejsca dla twórczości artystycznej jest bliski.
Rafał, a mam pytanie, skoro budżet fundacji jest teraz zasilany sprzedażą twoich prac, to bo ja się chyba zatrzymałam na momencie, jak współpracowałeś z galerią Raster. I jak wygląda ta współpraca? Co na przykład galerzyści Rastra na to?
No ja już od 2 lat nie współpracuję z tą galerią. I mam ogromną potrzebę dzielenia się swoją twórczością, swoimi pracami. Mam ogromną potrzebę dialogu. I to jest kolejny już taki osobisty powód, dla którego zaangażowałem się w tą fundację. Szukałem po prostu w miarę wolnego od różnych układów, nacisków politycznych i takich towarzyskich, w miarę neutralnego, wolnego miejsca, gdzie mógłbym swoje prace pokazać i mądrze sprzedać.
Mi się marzy, żeby ta nasza inicjatywa się wpisała w taką piękną tradycję samoorganizacji artystów.
Oho. Samoorganizacja artystów. A czy możecie przybliżyć tą tradycję naszym czy słuchaczom i słuchaczkom? Czego się spodziewać po instytucji samoorganizacyjnej artystów, samoorganizacji artystów?
No wiesz co, myślę o przestrzeniach prowadzonych przez artystów. No wiesz, co się będziemy krępować, patrzeć na najważniejsze wydarzenia, nie wiem, na pierwszą galerię Foksal, na Muzeum Sztuki w Łodzi po prostu. Oczywiście nie mamy takich ambicji, jeżeli chodzi o skalę, ale chcielibyśmy działać mądrze w małej skali. Dla mnie jest rzeczywiście bardzo ważne, że mnie zaprosił Rafał do tego przedsięwzięcia i że ten impuls wyszedł od artysty.
No, jeszcze miałam taką, co prawda nie ma z nami Bartka, ale może trochę to wiecie, no bo on też prowadzi fundację. Jak ta działalność jego w Pamoczy będzie się różniła od waszej jakby fundacji?
Myślę, że moje muzealne doświadczenie. Myślę, że moje muzealne doświadczenie to zmienia. Wydaje nam się, że to będzie miało bardziej taki skupiony charakter i będziemy robić rzeczy głębiej przemyślane. Bartek też miał poczucie, że ta formuła Pamoczy w jakiś sposób się wyczerpuje, przekształca w coś innego. Ja nigdy nie brałam udziału w żadnych projektach Pamoczy, także wiem tylko, wiem tyle, co przeczytałam. Może raz ich spotkałam gdzieś w Indonezji. Ale tam było bardzo dużo ruchu, energii, takiego super spontanicznego działania. A w naszym przypadku to jest bardziej...
Jeszcze nie wiemy, ale... To są nasze intencje.
Tak? Wiesz, no chyba zapraszamy Cię na wystawę i ta pierwsza wystawa chyba trochę wskaże, nie wiem, obszar, sposób namysłu, z jakim pracujemy.
No, wspomnieliście też, że macie już miejsce, zbliża się wystawa, Twoja wystawa, Rafał. Czy powiecie coś o niej więcej?
Bardzo chętnie.
Tak, to oddam głos kuratorce.
Miejsce jest szczególne, to jest ulica Dzielna, na której już ulokowało się kilka galerii. W dodatku jest to ulica Dzielna dokładnie naprzeciwko Pawiaka, naprzeciwko tego odlanego z brązu drzewa, które wieczorem jest podświetlone na czerwono. To miejsce podsunęło 2 skojarzenia. Po pierwsze, że wpisujemy się w jakieś współczesne zasiedlanie, tworzenie takiego centrum artystycznego. Niedaleko jest też Polin przecież. A z drugiej strony takie pytanie, czy możemy się od tej historii oderwać, czy te galerie, które tam działają, nie pamiętając o getcie, czy o Pawiaku, czy już naprawdę jesteśmy od tego wolni, czy tylko to tak zamietliśmy pod ten artystyczny dywan. I głównie z takimi myślami weszliśmy do tej przestrzeni. Przestrzeń sama w sobie jest bardzo ładna. Robiąc remont też działaliśmy w taki sposób wspólnej kreacji, nie zaprosiliśmy architekta, wymyślaliśmy to razem trochę jak rzeźbę, tu zburzyliśmy, tu dokleiliśmy, wybieraliśmy starannie kolor, światło. I zaczęliśmy pracować nad wyborem prac. To są prace głównie najnowsze, ale nie tylko, ale sięgając też czasami dwie dekady wstecz. Rafał maluje bardzo często na temat, włącza w świat sztuki codzienność, codzienne obiekty, takie obserwacje z codziennego życia, czasami procesy, wciągnięte w świat sztuki procesy, jakieś wydarzenia ze swojego życia i wydawać by się mogło, że to opowiada bardzo o tu i teraz, o tu i teraz artysty. Ale te prace powieszone na tych murach muranowskich, które są zbudowane z cegieł, z przemielonego gruzu po getcie i cementu, na ścianie, która wręcz podpiera 3-metrową skarpę gruzów po getcie, okazuje się, że znaczą też odwołują, odnoszą się do historii. Wystawa nazywa się Dom w budowie. Tytułowy obraz przedstawia taki niedokończony dach domu na tle burzowego nieba i czarne belki tego dachu odcinają się od tego nieba i wyglądają jak opuszczona budowa, a może jak pogorzelisko, a może jak dom, który spłonął. I wystawa jest mniej więcej o tym, o takich cyklach tracenia i budowania domu i może być czytana zarówno w kontekście historii, jak prywatnych, domowych, małych nieszczęść. I oczywiście jest czytana, musi być czytana też w świetle po prostu współczesności, w świetle kryzysu humanitarnego na granicy, wobec tego, że musimy przewartościować swoje ograniczenia poznawcze, że musimy przygotować się na kryzys migracyjny, który narasta. Także okazało się, że w tych obrazach, że te obrazy bardzo rezonują zarówno z historią, jak z dzisiejszą momentem, tym, co dzieje się dzisiaj w Polsce. I dlatego mam nadzieję, że ona będzie ważna.
Rafał, a możesz coś powiedzieć od siebie? Też jakby, dlaczego podjąłeś taki temat? I w jakim momencie teraz jesteś jako malarz? Mhm.
No, ja zacznę od tego, że współpracując z Agnieszką, odkryłem, jak bardzo mi brakowało takiego rodzaju współpracy kurator-artysta. Jak bardzo miałem deficyty w tej przestrzeni, w tej sferze. Jak bardzo brakowało mi rozmów intelektualnych, sporów albo wspólnego docierania, wspólnego podróżowania jakby przy użyciu moich obrazów. I nagle poczułem, że te prace rzeczywiście mogą mieć moc, mogą mieć jakby nieść ze sobą jakieś wartości i budować jakieś historie. I no ja przyznam się, że ja nie potrafię konfabulować i te prace, które powstają u mnie w pracowni, są taką odpowiedzią, takim bardzo bieżącym, szczerym rezonowaniem z rzeczywistością. Ja do końca nie wiem, dlaczego sięgam po jakiś motyw i nawet chyba nie chcę wiedzieć, bo wydaje mi się, że gdybym wiedział, jak to się robi, to bym nie umiał tego robić, to bym coś stracił jakby. Oczywiście potem, już kiedy obrazy wysychają, jest taka pokusa, żeby dociekać, żeby analizować ten proces, jak on powstaje, jak się go robi w głowie. No i, ale też nie chciałbym publicznie mówić o tym, o tych amatorskich próbach analizowania tego procesu. To będzie pewnie pokraczne. Ale wierzę, że rzeczywiście powstały tu i teraz i to jest ich atut.
Jak duża będzie ta wystawa? Czego się spodziewać?
To jest wystawa, tak jak Aga wspomniała, opiera się na najnowszych pracach, ale jest dopowiedziana przez pracę nawet z 2003 roku. Będą chyba trzy prace starsze niż rok. Sama ta przestrzeń ma 100 parę metrów, parę 10 metrów?
160 chyba, tak.
Jest, 160
jest metrów. 12 prac, z których niektóre są takimi cyklami składające się z kilkunastu czy kilkudziesięciu obiektów. Także tych poszczególnych obiektów jest dość dużo. Taką, mówisz skromnie o amatorstwie, ale wiadomo, że ty od 20 kilku lat bardzo świadomie rozwijasz taki konceptualny język artystyczny. I ta wystawa ma właściwie dwie warstwy, w dwóch warstwach można ją czytać. Po pierwsze, to, o czym opowiedziałam, o takim bardzo ludzkim, archetypicznym dążeniu do bezpieczeństwa, budowaniu domu i tracaniu tego domu i odrastaniu po pożarze. Ale też jest wystawą o malarstwie, bo Rafał bardzo często w swojej twórczości z tym medium dyskutuje, bada jego granice. Do historii sztuki początku XXI wieku weszły cegły, które Rafał produkował między 1998 a 2000 rokiem, czyli obrazy w kolorze i kształcie cegły. Taki myk konceptualny, który kompletnie zrywa z renesansowym pojęciem obrazu jako okna w ścianie i jest po prostu przedmiotem, który jak rzeźba powtarza kształt przedmiotu. Ta cegła chyba też się pojawi na wystawie. Wystawa w ogóle jest trochę, można ją wpisać w nurt Castorama Art. Jest bardzo dużo o budowaniu i o materiałach budowlanych. Ale też jest o malarstwie i będzie na niej można zobaczyć kilka takich rytuałów pracownianych z pracowni Rafała. Na przykład to, jak ściana pracowni zmienia się w obraz, albo jak papierowe ręczniki, w które wycierane są pędzle, zmieniają się w portrety i pejzaże. Jak nieudane prace zmieniają się w sumie jedna z najciekawszych prac. To myślę, że jest też bardzo ciekawa warstwa, w jakiej ta wystawa działa.
No, jeśli chodzi o budowlankę, to jest w sumie bardzo gorący temat w kontekście takim deweloperskim też. Dyskusja o cenach mieszkań jest nieustannie jakby, czy spadną te ceny, czy przestaną tam, nie wiem, szybować w górę, ale nie wiem, czy poruszać akurat ten temat. Zastanawiam się tak, bo Agnieszko, ty jakby no, zasłynęłaś jako kuratorka zajmująca się rzeźbą inaczej, że tak to ujmę, bo wystawy w Królikarni, one były często o rzeźbie, chociaż nie zawsze o rzeźbie, a jeśli już były o rzeźbie, to w taki trochę niekonwencjonalny sposób. Tutaj wydaje mi się, że to będzie taka raczej klasyczna wystawa i zastanawiam się, jak ty siebie widzisz jako właśnie tą animatorkę, jedną z trzech osób animujących fundację i jakby jakie dostrzegasz pole do działania w takiej fundacji?
Dziękuję za przypomnienie Królikarni. Jasne, to jest takie moje podstawowe, wiesz, najważniejsze w tym momencie doświadczenie zawodowe, ale No tuż przed Królikarnią byłam kilka lat dyrektorką Domu Pracy Twórczej w Wigrach, wcześniej całkiem w Krzakach na ścianie wschodniej. Prowadziłam też działania z artystami i ze sztuką w przestrzeni publicznej, czasami przestrzeni publicznej całkiem marginalizowanej, dosłownie w Krzakach. Więc ja łączę, wiesz, te wszystkie doświadczenia. W Królikarni robiłam też kilka projektów bardzo historycznych wokół pomników czy wokół rzeźby architektonicznej, więc to analizowanie historii Warszawy też jest bardzo już w moim krwiobiegu i stąd myślę, że w tej Warszawie, w tej wystawie jest takie połączenie myślenia o Warszawie, myślenia o historii i skupieniu na twórczości Rafała i jego strategiach artystycznych. I wiesz, myślę, że to jest duża różnica. Jeżeli się pracuje nad wystawą zbiorową, czy tematyczną, czy historyczną, to ta wystawa jest bardziej takim dziełem kuratora. A jak się pracuje z jednym artystą, i takich wystaw, wiesz, też dużo robiłam w Królikarni, z Agnieszką Brzeżańską, czy z Izą Tarasewicz, czy z Piotrkiem Wysockim, to wtedy staram się po prostu słuchać uważnie. Słuchać, patrzeć i nie narzucać żadnych swoich interpretacji. I to jest taki rodzaj pracy tym razem. To była wiesz, kilkumiesięczna przygoda wgryzania się w twórczość Rafała, rozumienia tego jak najlepiej. I widzę swoją rolę i w tej fundacji też, jakby nie tylko przy tej wystawie, jako takiej osoby, która mediuje między publicznością a twórcą. To bardzo, bardzo fajnie mi się słuchała tego, co Rafał mówił, że nasze rozmowy były jakoś inspirujące i wspierające, ale to też nie jestem tylko ja, to jest wiesz, dwóch aktorów, którzy będą czytali audioguide. Andrzej Hyra, który jest w naszej radzie i Gabriel Gavin z Anglii, który czyta ten angielski. Są kolejne, są redaktorzy, wiesz, tłumacze, są kolejne osoby, które się też włączają w tą dyskusję i współtworzą trochę rozumienie tej wystawy. I w tym pomyśle na fundację też jest to, żeby gromadzić środowisko wielu osób, nie tylko artystów, związanych ze światem sztuki. Ta wystawa otwiera taki cykl, który nazwaliśmy galerią kuratorską, czy programem kuratorskim. Wiem, że następną wystawę będzie robił, tyle możemy zdradzić, Bartek z Ewą Tatar. I chcieliśmy też troszkę odczarować pozycję kuratora. Bardzo często kuratorzy albo się wydają ludźmi, nie wiem, niedostępnymi, przerafinowanymi, albo są oskarżani o manipulowanie i używanie artystów, a moje doświadczenie jest takie, że najczęściej to są ludzie, którzy z ogromnym oddaniem pracują w złych warunkach za złe pieniądze, żeby wydarzenia artystyczne zaistniały. Taka rola osoby, która ideę zamienia w rzeczywistość, jest niezwykle ważna i te osoby też chcemy wspierać.
No właśnie, zastanawiając się nad przyszłymi działaniami fundacji, to tak no jakby zastanawiam się, no bo to jest fundacja, ale będzie to też galeria. I czy wy na przykład będziecie próbowali być częścią Warsaw Gallery Weekend, jakoś wejść tą tkankę galerii warszawskich?
Chyba nie, bo jednak rzeczywiście startujemy bardzo klasycznym działaniem, wystawą i tych wystaw na Dzielnej będzie na pewno kilka, rok, może dłużej i próbujemy ten program kształtować, ale nie sądzę, żeby to zostało na lata. Bartek, który jest nauczycielem, który ma za sobą, nie wiem, podręcznik do filozofii, marzy o tym, żebyśmy wydali podręcznik o sztuce dla licealistów, dla młodzieży.
Tworzony przez kuratorów. Tak.
Mi po moich doświadczeniach wigierskich marzy się zorganizowanie rezydencji czy jakiejś wiesz, wymiany artystycznej. My mamy kilka miejsc daleko od Polski, w których chcielibyśmy też stworzyć jakieś takie mikro miejsca dla artystów. Także chyba nie chcielibyśmy. Znaczy, to by znaczyło, że nam się nie udało, gdybyśmy po prostu stali się galerią.
Rafał, a jak ty siebie widzisz w tej fundacji? No bo ona jakby jest finansowana przez sprzedaż twoich prac, będziesz miał wystawę, ale co dalej? Jakby jak widzisz siebie jako osoby, która będzie cały czas zaangażowana, rozumiem, w działalność fundacji.
To znaczy ja gorąco wierzę, że ten mój fundatorski gest zrobienia i sprzedania wystawy to nie jest jedyne źródło, które będzie zasilać budżet fundacji. Naprawdę wierzę, że jakoś udowodnimy, że to, co chcemy zrobić, jest godne wsparcia i pozyskamy zewnętrzne źródło finansowania. A co do twojego pytania, tak jak mówię, totalnie nie mam planu ani strategii, nie mamy planu strategii na nasze role. Jesteśmy otwarci i skłonni do przyjęcia różnych ról, które nam rzeczywistość zaproponuje. Nie wiem, jak będę mógł się przydać za rok albo za pół roku.
Słuchaj, ale już przecież robisz warsztaty z licealistami. Mi się wydaje, że to, że bardzo często mówiliśmy jeszcze o wymianie pokoleniowej. Wiesz, to, że my już wszyscy jesteśmy w okolicach 50, to znaczy też, że mamy już coś, czym możemy się podzielić i bardzo nam zależy, żeby już jakby czynimy takie kroki, żeby się łączyć z najmłodszym pokoleniem artystów, ale też z klasykami awangardy i żeby rzeczywiście mieszać pokolenia. Wydaje nam się to bardzo ważne. I Rafał, czy ty robiłeś ostatnio kilka takich działań, do których zapraszałeś bardzo młodych artystów, studentów? Mhm,
Tak, wydaliśmy książkę.
I tak sobie wyobrażam, że to jest twoja rola.
Tak, tak. To dotyczy takiej tożsamości plastyka miejskiego. To jest nieprzetłumaczalna funkcja społeczna na angielski. Wiem, bo próbowaliśmy to zrobić. I ja mam jakąś gdzieś głębiej taką potrzebę czy taką misję bycia trochę w tej roli plastyka. Prawdopodobnie jest mi to jakoś potrzebne, to żeby konfrontować się z młodszym pokoleniem. Moja córka też zaczyna to robić, jest studentką ASP, także mam jakąś skróconą drogę do nich i ogromną ciekawość tego pokolenia. I rzeczywiście teraz na początku grudnia będę prowadzić warsztaty z licealistami Hoffmanowej, gdzie zostałem zaproszony przez nauczyciela historii, dyrektora, który zachęcał mnie do komentowania bieżących spraw w Polsce.
Komentowania bieżących spraw, jak to progresywnie brzmi.
Tak, to jest bardzo progresywny nauczyciel i takim się nie odmawia.
I jak będą wyglądały, bo rozumiem, że jeszcze dopiero będziesz robił te warsztaty.
Będziemy robić wspólnie mural, prawdopodobnie na zewnątrz i wewnątrz szkoły. Tam już istnieje kilka bardzo ciekawych realizacji, między innymi Jadzi Sawickiej, także nie jest tam jakby pionierem tam, w tym miejscu. Mhm.
A co to jest dokładnie za miejsce? Bo ja na przykład jakby nie wiem dokładnie, gdzie jest to...
To jest liceum Hoffmanowej na Chorzowie.
Ach, to. Tam, gdzie już jest komuna Warszawa? To jest to miejsce dokładnie?
To jest bardzo blisko, tak. Mhm. Tak. Mhm.
A, bo to jest liceum, dobrze, czyli blisko. Dobra.
Nie, ja też muszę przyznać, bo pytasz mnie o moje zaangażowanie w fundację. Ja też muszę powiedzieć, że ja mam swoje własne sprawy, swoje własne plany zawodowe. Także to nie jest mój desperacki gest, bo przygotowuję teraz dwie wystawy za granicą. Będę też współpracować przy produkcji scenografii do opery. Jeden wydawniczy projekt jest też na biurku, więc ja mam co robić i to moje zaangażowanie nie wynika właśnie z braku, z jakiejś desperackiej próby, nie wiem, wykrzyczenia czegoś, czy zaistnienia, czy przetrwania, czy jakieś takie inne. Wszystkie te słowa raczej nie mają zastosowania.
No chyba nikt cię nie podejrzewa o to. Ja też mam swoje inne plany zawodowe, także to nie, tak. To jest taka rzecz.
Każdy z nas coś.
Każdy z nas ma też coś innego.
Coś robi, tak.
O, to może powiesz.
Łono instytucji publicznych.
Też. Agnieszka, co jeszcze planujesz oprócz Fundacji Dzielna?
No jeszcze nie mogę powiedzieć, ale idę do muzeum.
Kolejne muzeum, no pięknie. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyniknie. Rafał, a wspomniałeś o muralu i co to będzie za mural? Zdradzisz coś jeszcze?
Też wolałbym nie zapeszać i...
No nie, no to jest audycja o mówieniu, co się robi.
No to ma być związane, pretekstem do tej planowanej pracy jest rocznica grudnia, 13 grudnia 81. I to ma być punkt wyjścia. Także prawdopodobnie będzie dużo śniegu, może będzie las, może to nie będzie las pod Warszawą, tylko gdzieś na wschód bardziej. No, wolałbym nie mówić, ale to będzie bardzo przyrodnicza, malarska odsłona. Bardzo też taka metaforyczna, taka... Nie chciałbym pisać wprost i zachęcać młodzież do mówienia wprost, czy protestowania brzydkimi wyrazami.
Mi się wydaje, ja muszę tutaj wkroczyć w obronie brzydkich wyrazów, szczególnie w ustach młodzieży.
No to są dzieci.
I młodych dziewczyn. Ja jestem im wdzięczna za używanie brzydkich wyrazów.
Ale na dłuższą metę bardziej działają metafory i symbole niż wulgaryzmy. Tak jest moje zdanie.
No nie wiem, Rafał.
Przy szlachetnej różnicy zdań.
Mają dłuższą przydatność do spożycia.
Tak. Ja wyrażę czy swoje zdanie, że jakby wręcz tych wulgarymusów jest za mało, wiecie, jakby nasz opór powinien stać się bardziej radykalny i dopiero wtedy zacznie działać. Ale oczywiście wierzę też w jakąś rolę sztuki, a nawet jeśli ona jest niebezpośrednia. Tak.
I to jest jak zasianie ziarna, to wtedy dłużej żyje taki protest i ma różne stadia wegetacji. To chyba ciekawsze jest niż wywalenie wszystkiego na mur.
Dobrze, Rafał. Niemniej jednak to, że nasze córki krzyczały wypierdalać, to było jakby jedynym takim naprawdę ważnym wydarzeniem zeszłego roku i jestem im za to bardzo wdzięczna. Staramy się absolutnie utrzymywać kontakt z tym pokoleniem. Zaprosiliśmy do stałej współpracy Karolinę Zajączkowską, co bardzo odświeżyło ten męski zespół ludzi w średnim wieku. Także bardzo się...
Aleksandra też.
Tak, znaczy to jest też bardzo fajne, że ten zespół rośnie, że ciągle ktoś do nas przychodzi i chce się zaangażować mimo niepewnej przyszłości i to nam też bardzo dodaje wiary, że warto to robić.
Czyli jest was więcej niż trójka, bo tutaj już mówicie o całym zespole w zasadzie.
W trójkę jesteśmy fundatorami, natomiast... Tak, ja ze względu na moje przywiązanie do instytucji publicznych, jakby moja działalność w fundacji jest taka stricte merytoryczna. W zarządzie jest Rafał i Bartek, ale mamy nadzieję na zatrudnianie osób do promocji, do administracji i to się już dzieje. Jest nas więcej.
Super. Zastanawiam się, czy kwestia nie tej wolności, która jest jakby dla was... powiedzmy takim celem statutowym wolności politycznej i ekonomicznej. Myślicie, że to jest realne, jakby, żeby być zupełnie, osiągnąć tą pełną wolność polityczno-ekonomiczną?
No, pytanie kluczowe. Wiadomo, że nie jest to realne, ale zdążenie jest, trzeba dążyć. I Bartek by pewnie próbował wprowadzić bardziej pankrokowy styl w tą rozmowę i hura optymistyczny. My pewnie jesteśmy bardziej ja się staram być realistką i moje dotychczasowe doświadczenia pokazały, że każdy system ma ograniczenia, że prywatne pieniądze, rynek, mody są ograniczające, są czasami bardzo groźne dla młodych artystów. Czy te szybkie kariery młodych ludzi. Wiesz, ja byłam. Och, to jest temat, który jest może grząski grunt, ale jak wiesz, byłam jurorką w Hestii przez wiele lat i obserwowałam. Obserwowałam kariery tych młodych ludzi i wiem też, jak niebezpieczne jest dostanie się w ręce galerii, którym głównym celem jest zysk i jak młody artysta staje się nagle bardzo modny i jak szybko to się kończy i jak to jest dla niego groźne. Z drugiej strony doświadczyłam opresji politycznej, zmian dyrektorów, likwidacji instytucji, która była w rozkwicie. Mówię o Domu Pracy Twórczej w Wigrach i przekazaniu infrastruktury kościołowi przez ministra Zdrojewskiego. Więc tej wolności jest tak naprawdę dość mało. I myślę, że w jakiś sposób mądrze klucząc między tymi systemami, próbując wykorzystać dobre strony obu tych systemów, można takie obszary wolności znajdować. I dlatego też wydaje nam się, że będziemy się trzymać małej skali, bo to są raczej szczeliny do zasiedlenia, a nie rewolucja, która ogarnie całość.
To korzystając z okazji podpytam, bo no przetoczyła się przez polskie środowisko cała właściwie dyskusja o roli mecenatu prywatnego w kontekście no, powiedzmy tej szarży konserwatywnej na instytucje. Wiele osób, mam wrażenie, jest naprawdę mocno przekonanych, że to rynek i prywatni mecenasi są tym ratunkiem dla naszego środowiska. A jak to wygląda w waszym przypadku? Tu chętnie wysłucham też opinii Rafała.
A nie wspomniałaś, Agnieszka, o naszej wizycie w Luksemburgu. Mieliśmy okazję spotkać się z jakimś funduszem inwestycyjnym.
Słuchaj, no nie będziemy na razie obiecywać, jak jeszcze nie. Tak, no rzeczywiście staramy się znaleźć, wracać do XIX-wiecznego pojęcia mecenatu bardziej niż sięgać po pieniądze publiczne związane z bieżącą polityką. I na tym się też opiera nasza nadzieja, że to przedsięwzięcie znajdzie jakieś w miarę trwałe źródła finansowania poza sprzedażą obrazów Rafała.
I innych wystawiających, tak? Bo to jest...
Tak. Ale na pytanie, czy... Wiesz, no, tak jak powiedziałam, to nie do końca jest tak, że instytucje się zupełnie kończą i na białym koniu przyjeżdża rynek i zbawia sztukę. Rynek się, zwłaszcza ten nasz, polski, mimo rozkwitu 20-letniego, jednak raczkujący, zwłaszcza jeżeli chodzi o świadomość i kupujących, i sprzedających, o szacunek dla, nie wiem, praw autorskich i mnóstwa innych rzeczy, to oczywiście nie zastąpi instytucji, które jednak cały czas generują wysoki poziom wiedzy i wierzę, że te instytucje jednak przetrwają. No, Muzeum Narodowe ma 150 lat i to jest też jego siła, że staje się takim kontenerem na wszystkie te historie, które były wcześniej, i zabory, i okupacje, i stalinizm, i ślady tego wszystkiego w muzeum są. Więc absolutnie nie jest tak, że nagle sektor prywatny zastąpi. Ale dobrze, że jest. Ale dobrze, że jest w tym momencie.
Mhm. Rafał, chcesz coś dodać?
Kurczę, no ja przyznam się do lekkiej ignorancji i do naiwności może. Nie mam takiego wglądu w ten ekonomiczny aspekt funkcjonowania kultury i sztuki. No ale może ta naiwność jest jakimś atutem. I czasem tak jest.
Wspomnieliście, że chcecie też pracować międzypokoleniowo. To się objawia na przykład warsztatami, ale czy to będzie oznaczało także na przykład współpracę z różnymi generacjami artystek i artystów?
Tak. To mamy w swoich założeniach, zdecydowanie tak.
Ale zawsze postać kuratora będzie istotna. Bo ja chciałbym, żeby to, co mnie się przytrafiło, czyli ta nasza intelektualno-emocjonalna zażyłość przy produkcji tej wystawy, żeby mogła być udziałem innych artystów, żeby młody artysta zobaczył albo poczuł, jak można robić wystawę. Bo obiecałem sobie nie robić takich wycieczek do krytycznych wycieczek do realności, ale często niestety produkcja wystawy młodego artysty wygląda tak, że on jest prawie nieobecny przy tej produkcji, że wszystko odbywa się z pozycji siły tej galerii. I ten artysta często nawet jest niedopuszczany do rozmowy. Jest obsługiwany przez tę galerię i wydaje mi się, że to jest bardzo zła praktyka i bardzo szkodzi tym młodym artystom. I też wpływa na jakość tych wystaw i kolejnych prac tych artystów, którzy są bardzo czujni i bardzo łatwo sugerują się stylem działania rynku czy tych galerii. I ja bym bardzo sobie życzył, żeby moja córka na przykład nie była obsługiwana przez galerię, tylko żeby była partnerem i podmiotem w takich relacjach, o których ty mówisz. Czyli w naszym, ja bym bardzo chciał, żeby, no i to jest może moja rola też przy przyszłych realizacjach, żeby zadbać o to, żeby akcent czy środek ciężkości wystawy leżał między kuratorem, być może doświadczonym bardziej, być może zainspirowanym czy zafascynowanym artystą, artystką, a właśnie artystką i artystą. Tak.
Czyli chodzi wam o też promowanie takiego innego, czy może nie wiem, czy innego, ale czy alternatywnego modelu kuratorstwa względem na przykład klasycznej galerii komercyjnej. Nie wiem, czy to jest jakby dobrze powiedziane słowo.
Idealizm, bo... tak. Mhm. To jest trochę idealizm, ale ja jako artysta mam prawo do idealizmu i może nie jako fundator albo członek zarządu, ale jako artysta mam prawo do takiej postawy. I bardzo wierzę w to, że to jest dobre. I dla artystów, i dla poziomu sztuki, która dochodzi w końcu do widzów, do odbiorców. I że to jest, być może tak, chciałbym wrócić jakby do entuzjazmu, czy do emocji z lat 90., z przełomu wieku, kiedy rzeczywiście to był taki wyjątkowy okres dla wszystkich. Wszyscy byli rozemocjonowani i zafascynowani tym nowym światem, który się wyłania jakby. I być może to jest jakaś próba odtworzenia tego stanu emocjonalnego. W ogóle od 2 lat mniej więcej lansuję w sobie w sobie na razie taką tezę, żeby, że wszyscy ci uczestnicy tego czasu, bohaterowie przełomu wieków, powinni udać się albo na terapię, psychoterapię, albo na emeryturę. W przeciwnym razie, jeśli my, mówię jakby we własnym imieniu, nie odrobimy lekcji jakby zadanych przez zmieniający się świat, to będziemy po prostu krzywdzić i siebie, i ludzi wokoło.
Wiesz, to co powiedziałeś, to bardziej wygląda nie tyle na powrót, co na rzeczywiście odświeżenie. Odświeżenie sposobu działania naszego pokolenia.
No tak, pokolenia w końcu entuzjastycznie wchodzącego w rynek, jakby wierzącego w rynek, w nowy, wspaniały, kapitalistyczny świat, który był wielką alternatywą dla tej późno-socjalistycznej smuty.
Wiesz co, ja wtedy wyjechałam na wieś. Wszyscy moi koledzy z roku zaczęli ochoczo zakładać galerie albo zajmować się reklamą, a ja wyjechałam do lasu, więc ja akurat od początku jakoś czułam dystans i to znowu są między nami różnice, które mogą być twórcze. No nie wiem, ja mam na koniec trochę refleksji, jednak może mniej optymistyczną, że nasze lata 90. niezależnie od rynku, ale też różnych innych dobrych procesów, które wtedy się działy, tolerancji, świadomości, która rosła. Myśmy naprawdę bardzo długo uważali, że świat będzie coraz lepszy i było coraz lepiej. A nasze dzieci raczej wchodzą w świat, którego przyszłość bardzo często się opisuje słowem katastrofa. Więc jakby ten moment jest naprawdę zupełnie inny. No ale tym bardziej może trzeba sobie nawzajem pomagać wobec nieuchronnego zła, które nadchodzi, i trzeba się nawzajem wspierać. I dla mnie to jest kluczowe.
No do mnie też docierają bardzo przykre sygnały czy komunikaty od Mileny i mojej córki i jej pokolenia. To jest... Bardzo. Ja też czuję się odpowiedzialny za to, żeby z tym dealować, jakby, żeby z nią, żeby się dogadać z Milą, żeby się nie urwał jakby kontakt, bo oni naprawdę mają inną chemię w mózgu niż my. Nie wiem, jak to działa, ale no to jest też niepokojące. Próbuję to jakoś połączyć ten wątek z naszymi motywacjami. Ale wolałbym teraz nie improwizować. Nie przemyślałem tego jeszcze. Ale tak, myślę, że to jest, jak się nadarzy taka okazja, żeby z nimi się porozumieć jakoś w tej przestrzeni, którą powołujemy do życia, to ja jestem super zainteresowany tym, żeby być częścią takiej rozmowy czy takiego spotkania. Bez dwóch zdań, tak.
Nie wiem, czy macie w głowie jakąś diagnozę czy wizję, no bo... Wasza fundacja jest jakąś propozycją, powiedzmy, innego współpracowania z artystkami i artystami. I na przykład to jest też ciekawe, taka propozycja w kontekście pytania, jak ma się rozwijać polski rynek sztuki i ten sektor prywatny. Ja oglądam kolejne edycje WKW i to jest zawsze powracające pytanie, jakby w którym kierunku to pójdzie, czy będzie cały czas takie samo, czy nastąpi jakiś ferment, który też trochę tą zmianę, czy tą scenę przetasuje. Jak myślicie, czy do polskiego sektora prywatnego zbliża się jakaś zmiana właśnie?
No pojawiają się na szczęście nowe byty. Śmierć człowieka, serce człowieka. I ta energia się pojawia, ale
ja powtarzam, psychoterapia albo emerytura. Nie ma trzeciej drogi.
Dla naszego pokolenia, ale pojawiają się nowe byty. Mi się marzy, żeby ten rynek się przede wszystkim dywersyfikował, żeby powstawały nowe miejsca. Mam nadzieję, że takich tworów jak nasz będzie więcej, które działają trochę inaczej, nie tylko stricte komercyjnie, ale ich przecież trochę jest. Kaśka Kozyra ma swoją fundację. Są takie, nie wiem, twory jak Arton, to się zdarza, że ludzie zakładają miejsca, które są bardziej badawcze czy bardziej nastawione na jakąś pracę niż tylko udział, dynamiczny udział w rynku. Bardzo dobrze, że te rynkowe galerie też są, bo dzięki temu artyści mają z czego żyć, więc nie jest tak, że ich ma nie być. Mi się marzy, żeby ich było więcej, a przede wszystkim marzy mi się, żeby sięgały szerzej, żeby publiczność się dywersyfikowała. Ja bardzo lubię, nie wiem, bywać w galeriach czy na festiwalach w Niemczech, kiedy widzę, że sztuką interesują się bardzo różni ludzie po prostu. Mi się marzy, żeby do naszej fundacji, nie wiem, przychodzili nauczyciele i inżynierowie, a nie tylko nasi koledzy. I też staramy się o to dbać właśnie, tworząc audioguide, tworząc jak najbardziej taką inkluzywną atmosferę.
A to jest akurat bliskie mi podejście, bo słyszymy się, tak? To jest akurat bliskie mi podejście, bo ja też gdzieś w swojej praktyce artystycznej mam takich kilku odbiorców z tyłu głowy. Jest to krytyk i moja babcia Justyna. I zawsze chciałbym, żeby babcia też świętej pamięci też wiedziała, o czym mówię, i nie była zakłopotana moimi obrazami.
Babcia Justyna? Ale czemu akurat babcia?
Tak anegdotycznie użyłem tej figury, ale chodzi o to, żeby nie wykluczać, czyli nie wypraszać ze swojej pracowni tych ludzi, którzy nie znają tego zakodowanego języka świata sztuki, czy kuratorów, czy tego dyskursu. I to, co mówi Agnieszka, jakoś rezonuje z tym, co ja czuję od zawsze, żeby te prace miały kilka poziomów i żeby były czytelne na kilku poziomach i były ważne dla także tych, którzy nie znają tego kodu.
Dobrze. To podsumujmy. Fundacja Dzielna otwiera się dokładnie 28 listopada.
Fundacja już działa. Tak. Miejsce na Dzielnej 7 otwiera się 25 listopada.
No, 25 listopada wystawą Rafała Bujnowskiego. Będzie też czytanie audioguidów, tak zrozumiałam dobrze?
Tak, tak. Będą do ściągnięcia.
Aha, czyli rozumiem, że to będzie taki przewodnik po wystawie.
Będzie przewodnik po wystawie, tak. Dobrze. Czytany przez aktorów.
Siedziba fundacji mieści się na ulicy Dzielnej w Warszawie. Jaki dokładnie adres?
Dzielna 7.
Dzielna 7, 25 listopada. Polecam moim słuchaczkom i słuchaczom odwiedzić w tym dniu Fundację Dzielna, żeby zobaczyć wystawę Rafała Bujnowskiego. Rafał, Agnieszka, bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
Dzięki, Karolina.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wysłuchały tej audycji i zapraszam na kolejny odcinek Godziny Szumu z 2 tygodnie, w środę od godziny 11 do 12 na falach Radia Kapitał.
Radio Kapitał.